Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.
Kłania się Wojciech Sobociński. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w wielkich aglomeracjach miejskich, a 80% w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, czyli wśród wysokich drapaczy chmur, centrów handlowych, ulic i domów. Czy będzie to miejsce przyjazne człowiekowi? Czy betonowe krajobrazy zastąpią naturę? Czy będziemy pamiętać słowa Jonasza Kofty: pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście? W tym roku, już po raz 25, jesteśmy uczestnikami Europejskich Dni Dziedzictwa. Ich przewodnim hasłem jest krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu. Jednym z ważnych wydarzeń tegorocznych Dni Dziedzictwa będzie konferencja naukowa zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, a poświęcona założeniom zieleni w przestrzeni urbanistycznej w XIX i XX wieku. A w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw goście i organizatorzy tej konferencji: pani Bogna Derkowska-Kostkowska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Witamy pięknie.
Dzień dobry Państwu.
Pan profesor Janusz Kutta, autor m.in. książki Miasto Ogród z dziejów zieleni miejskiej w Bydgoszczy.
Dzień dobry, kłaniam się.
I pan Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego.
Dzień dobry.
Czy prawdą jest to, że dopiero w XIX wieku mieszkańcy miast zdali sobie sprawę z tego, że bez zieleni żyć się w mieście nie da?
Myślę, że zdawano sobie znacznie wcześniej sprawę, czym jest zieleń, czym jest krajobraz, czym jest zieleń w skupiskach nie tylko miejskich. No bo proszę popatrzeć, Bydgoszcz jest pod tym względem miastem fascynującym. Zachwycano się nad zielenią co najmniej już w XVI wieku, czego bardzo dobitnym wyrazem jest zapis w kronice burmistrza miasta Łochowskiego, gdzie pisze o zieleni bydgoskiej, o pięknie tej małej, wydawałoby się, rzeki.
XVI wiek.
Tak, to jest XVI wiek, ale znacznie wcześniej, powiedziałbym, ci, którzy osiedli nad Brdą, w miejscu, gdzie najpierw była osada, a potem kształtowało się miasto, dostrzegano walory tego, co niesie natura. A potem zaczęto się nad tym zachwycać, zaczęto o to dbać. Nie bez powodu mówiono właśnie w tym XVI wieku, że jest to miasto pełne zieleni, miasto pełne kwiatów, co nieco później ujęto formułkę miasto iście ogrodowe.
Miasto ogród.
Tak, i ja jestem zwolennikiem tej nie tylko metafory, no bo wyobraźmy sobie, co to jest ten ogród, park, zieleń. To jest coś, co łączy, co nie odgradza, co jest pięknem swoją różnorodnością, a potem, kiedy się popatrzy na całość, prawda? I tak się to ładnie przez wieki składało. A XIX wiek przynosi, skoro padła ta data graniczna, no przynosi z sobą towarzystwa upiększania miasta.
Czyli już bardzo świadome,
tak,
działanie.
To już jest wyraźny, powiedziałbym, sygnał, że dbano, że starano się to ująć w ramy organizacyjne, że budowano ten krajobraz związany z miastem, które kształtowało się. Ba, Bydgoszcz miało to szczęście, że miało znakomitych architektów, znawców krajobrazu.
Planistów.
Utrzymywano tak kontakty, no bo jeśli weźmiemy Petera Lené, to jest światowej sławy człowiek, z jego szkoły wyszli Larasowie, trzech architektów, którzy łączyli. I potem, zakończę te swoje tu może przydługie rozważania, ładnym określeniem, że mnie się marzy Bydgoszcz wertykalna. Ja to wielokrotnie podnoszę, to co zapoczątkował Blanc we Francji, architekt i biolog, botanik, z tymi pięknymi ścianami, które dzisiaj istnieją i w Paryżu, i w Madrycie, i w Indiach, i w innych krajach. Marzy mi się coś takiego, także i w Bydgoszczy.
Drzewie i mieszkańcy, tę zieleń, tę naturę mieli wręcz na wyciągnięcie ręki. Miasto było niewielkie, tuż za miastem tereny zielone. No, dla przykładu, ulica Cieszkowskiego to był teren lasku miejskiego, gdzie bydgoszczanie przychodzili sobie na majówki i wypoczywali. W ciągu 10 lat, dosłownie w ciągu jednej 10 lat, to miejsce z miejsca naturalnego przekształciło się w przepotężną, czynszową ulicę z czynszowymi kamienicami, którymi dzisiaj się szczycimy. Czy ten XIX wiek nie był akurat tym momentem, kiedy mieszkańcy miasta uświadomili sobie, bez zieleni żyć się nie da?
No nie wiem, czy uświadomili sobie, bowiem Bydgoszcz, jak tutaj już pan Kutta wspomniał, była obecna zawsze. Może najmniej w obrębie miasta lokacyjnego, bowiem ona tam występowała właściwie tylko i wyłącznie w okolicach dzisiejszej katedry, ówczesnego kościoła farnego, ale już mieliśmy duży kompleks zieleni na Wyspie Młyńskiej i na przedmieściach mieliśmy ogrody miejskie i ogrody mieszczan, a w XVII wieku już powstaje takie planowe założenie Bernardynów ogrodowo-parkowe, więc jest ten teren zielony, taki zaplanowany. A wiek XIX przynosi chyba tylko i wyłącznie to, że planując kolejne inwestycje mieszkaniowe, pamiętano o tym, aby wiązać je z terenami zielonymi. Nie zapominano o przedogrodach, nie zapominano o dużych zapleczach za kamienicami, aby powstawały prywatne ogrody. Także te ogrody towarzyszyły obiektom użyteczności publicznej. Weźmy chociażby ogromny gmach przy ulicy Dworcowej 63 dyrekcji kolei, gdzie był skwer od strony ulicy, którego relikty mamy do dzisiaj, oraz duży ogród schodzący do nabrzeża Brdy na zapleczu. A więc o tym myślano. To w XXI wieku, budując galerię handlową, skwer dawny przyszpitalny, bo kiedyś muzeum przy ulicy Gdańskiej 4 było zaadaptowane w 1837 na szpital, to ten przyszpitalny skwer, którym osobiście pamiętam, jak z przyjemnością się po lekcjach biegło posiedzieć i z koleżankami pogadać na ławeczce, został płaszczyzną wybetonowaną i zupełnie nie pełni tej roli odpoczynku, relaksu, bo jest goła taka betonowa płaszczyzna.
To zaskakujące, co pani mówi, bo ja myślałem, że w momencie, kiedy następuje ten taki burzliwy rozwój Bydgoszczy, przełom XIX i XX wieku, kiedy kanał, kiedy kolej, kiedy ten boom gospodarczy, to budujemy, kompletnie zapominamy o zieleni, a to jest nieprawda.
Nie, to nie jest prawdą, bo weźmy na przykład, przywołał pan dworzec. Przed dworcem jest urządzony reprezentacyjny skwer w zamknięciu ulicy Dworcowej, ale jest też urządzony niewielki skwer o układzie tarasowym z pergolami, który jest nazywany skwerem dworcowym, bo on jest na terenie dworca.
A dzisiaj beton.
Dzisiaj mamy beton, nie mamy żadnej zieleni. Mamy wiele przykładów, chociażby w ikonografii, że na przykład przy ulicy Nakielskiej, jak pojawiła się pralnia, to przed pralnią był nieduży placyk zieleni z wodotryskiem po środku.
Reklamowym wręcz.
Dokładnie. Nieduży plac zieleni znajdował się na terenie dziedzińca rzeźni miejskiej przy ulicy Gdańskiej. Wiele zakładów posiadało nasadzenia drzew, takie od frontu czy na terenie, takie relikty chociażby jeszcze są też przy fabryce obrabiarek do drewna. Te nasadzenia ulic zostały tak już planowo wprowadzone w 1832 roku. Tworzony jest park na wzgórzu Dąbrowskiego dzisiejszym. My ciągle wspominamy planty nad kanałem, ale zupełnie zapominamy o tym, że w tamtych czasach również były tworzone, faktem z małą przerwą ich niezupełnie nie dokończono, planty południowe, które wzgórzem szwederowskim przechodziły daleko poza granice Bydgoszczy. Poza tym Bydgoszcz była cały czas otoczona lasami i pamiętano o tym, aby tą komunikację z tymi terenami zachowywać, chociażby kolejka wąskotorowa, która umożliwiała mieszkańcom ucieczkę, bowiem myślano nie tylko o tych zamożnych, którzy mogli mieć swoje prywatne ogrody na zapleczach willi czy kamienicy, ale tworzono też parki miejskie, chociażby przy ulicy Jagiellońskiej, tam gdzie dzisiaj NOT, był park miejski założony w 1844 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym tam się pojawiła dodatkowo jeszcze brodzianka dla dzieci. Ten teren, z tego co się słyszę ze wspomnień starszych bydgoszczan, schodził przecież do brdy. To dopiero znowu XX wiek nam wystawił betonowe elementy, chociaż
odciął rzekę od miasta.
Odciął w tego, a poza tym no jeszcze wprowadzono tą taką nieszczęsną nieckę w tego, ale była forma jakiejś takiej małej jak gdyby fontanny prostokątnej, którą w tej chwili w XXI wieku zabetonowano, tak? Ona jest zasypana w tego, także myślę, że ten wiek XIX, tak do powiedzmy 1939 roku, bardziej myślano o tym, iż człowiek jest integralną częścią otoczenia przyrody i nie może bez niej żyć. Współcześnie zabetonowuje się wszystko, co się da zabetonować.
A skutki mogą być opłakane. Kiedy budowano w 1774 roku kanał bydgoski, to myślano nie tylko w mieście, w samym mieście, o jego funkcji użytkowej, utylitarnej, o tym, że tą drogą będą płynęły barki, będą przewożone towary. Jednocześnie przygotowano dla mieszkańców teren zielony, teren wypoczynkowy.
Tak, muszę powiedzieć już, że od początku wieku XIX rozpoczęło się tak naprawdę planowe zagospodarowanie kanału bydgoskiego, bo nie tylko chodziło o to, żeby przeciwdziałać erozji i problemom związanym z osypywaniem się brzegów, ale również właśnie, żeby przygotować park. I tutaj mamy już do czynienia z powstawaniem pewnych założeń ogrodowych od czasów Ernsta Konrada Petersona, ale również w czasach tutaj księstwa warszawskiego, generał Aksamitowski, słynny, który miał posadzić piękną aleję topól. Później, tak jak już pan profesor powiedział, towarzystwo i pani Bogna, Towarzystwo Upiększania Miasta i Okolic i już planowe, konkretne nasadzenia nad kanałem bydgoskim z lat 30. jeszcze XIX wieku. Czyli widać, że mimo, że w obrębie Bydgoszczy kanału tego odcinka jeszcze nie było, a jednak dbano o ten odcinek, no bo to były ogrody miasta. To było miejsce, gdzie spotykano się, gdzie odpoczywano, a to wszystko dla ludzi. Dzisiaj o tym niejednokrotnie nie myślimy. Dzisiaj betonujemy dla ludzi, a okazuje się, że to przeciwdziała spotykaniu się osób na łonie wspaniałej natury. w XIX wieku było inaczej, bo pamiętajmy, że kiedy przygotowano już piękny ogród, przygotowano piękne drzewa, krzewy, bo to nie tylko drzewa, oczywiście krzewy, które mamy do dzisiejszego dnia, to rozpoczął się ruch. Coraz więcej ludzi przybywało na te ogrody miasta, coraz więcej ludzi, a co za tym idzie, coraz więcej ludzi z pomysłem, jak tych ludzi zagospodarować, jeśli chodzi o ekonomię. Trzeba było jakoś wykorzystać finansowo. Jak? Prosto, restauracje, różnego rodzaju knajpy, które, przy których powstawały również założenia ogrodowe. O nie dbano bardzo mocno. Czy to restauracja przy Piątej Śluzie, czy restauracja Śluza Kwiatowa, czy restauracja przy Czwartej Śluzie, restauracja w dwudziestoleciu Emila Kleinerta, wcześniej Ogród Szwajcarski, prawda? To są fenomenalne miejsca, w których spotykali się ludzie, a przychodzili zwabieni urokiem niesamowitym plant, ale również właśnie restauracjami, które wskutek rozrastania się parku powstawały. Warto nadmienić, że ludzie też czerpali tutaj nad kanałem bydgoskim z wody, bo można było spokojnie z tego parku pięknie do wody zejść, a zejść można było za pomocą łódek. Pojawiły się w dwudziestoleciu międzywojennym i wcześniej również wypożyczalnie między czwartą a piątą śluzą działały. Tak więc wykorzystywano przyrodę, planowano tą przyrodę, wykorzystywano ją później w rozmaity sposób. Do tego niesamowite imprezy, które organizowano tam plenerowe. No pamiętajmy, dzisiaj siedzimy na Starym Mieście w ogródku piwnym, a w XIX, na początku XX wieku można było to samo zrobić, tylko w przepięknym plenerze. No bo te restauracje, które powstawały, miały no, ławeczki na zewnątrz. Przy czym te ławeczki niejednokrotnie, stoliki zwrócone w kierunku scen. No i nie trzeba było pójść do gmachów olbrzymich, tylko wystarczyło pójść sobie na łono natury, przy stoliku usiąść, posłuchać koncertów, tak jak pani...
Przyroda, wypoczynek, kultura.
Wszystko razem i to warto podkreślić. Nie uciekano od tej przyrody, łączono to wszystko i na pewno dawało to niesamowite efekty. No człowiek, jak widzi zieleń, jest spokojniejszy. Ja widzę to po sobie. Pójdę na spacer, odpoczywam. Do tego, jeśli mógłbym jeszcze wypić gdzieś herbatę, kawę na łonie natury w największym parku, no to na pewno byłoby to z korzyścią zarówno dla mnie, jak i wszystkich, których spotykam na drodze.
Ma pan rację, jeśli wolno tylko dorzucić te planty, jak pan powiada, to jest to, że bydgoszczanie chodzili na śluzy.
Tak jest.
Gdzie się skupiała nie tylko piękna zieleń z unikalnymi ptakami, które gniazdowały tu i gdzie były rozrywki. To jest cały urok właśnie tej historii.
Ale nie jesteśmy w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, absolutnie inni. Popatrzmy, jaką funkcję zaczęła pełnić Wyspa Młyńska. To także jest ten zielony salon miasta.
Dokładnie. I to pokazuje tą tęsknotę, myślę, nie tylko bydgoszczan, za możliwością obcowania z przyrodą. Chociaż już na przykład na Wyspie Młyńskiej, przy tym wielkim, powiedzmy, trawniku, brakuje właśnie tego starodrzewia, tego cienia naturalnego. Teraz za wszelką cenę wszędzie trzeba ustawiać nad tymi betonowymi płaszczyznami, czy takimi tylko gołymi trawnikami, parasole. A wówczas te nasadzenia drzew, krzewów zapewniały ten naturalny cień, naturalny chłód. Sprawiały, że ludzie po prostu byli troszeczkę zdrowsi, bardziej dotlenieni. A tu jeszcze uzupełniając to, co powiedział pan Tomek odnośnie tych nazwy śluzy kwiatowa. Nie tylko drzewa i krzewy. Nazwa tej śluzy wywodziła się z restauracji, tak? Bo tam nie było śluzy, bo ona była po środku pomiędzy czwartą a piątą śluzą usytuowana. Ona słynęła z dywanów kwiatowych, a więc chodziło się
podziwiać.
Chodziło się tam całymi rodzinami. Z takich anegdotycznych rzeczy to, ponieważ właśnie łączyło się to z tą kulturą, z występami orkiestr, to pojawiały się sporadycznie ogłoszenia w prasie, że na przykład prosi się panie o zdejmowanie dużych kapeluszy albo nie zabieranie psów, żeby szczekaniem nie zagłuszały koncertujących. Także to najlepiej świadczy o tym życiu wśród zieleni.
Ale nie zawsze, bo też organizowano przecież tam właśnie przy tej restauracji pokazy piesków.
Tak. Dokładnie, więc,
ale to zależało od tego, jaki charakter miało dane spotkanie. A rzeczywiście te piękne dywany kwiatowe, które, bo dzisiaj też mamy takie odbicie, na Wyspie Młyńskiej organizuje się piękne dywany kwiatowe, skądś to czerpiemy. Widać to na pocztówkach, gdzie tak jak pani
powiedziała.
Można powiedzieć. Tak czy inaczej, rzeczywiście tego było bardzo, bardzo wiele. Rozrywka tylko czekała na człowieka. Może dlatego, że człowiek może troszkę więcej miał czasu, żeby przejść się nad...
Wyjść z domu, zgasić telewizor.
A uzupełniając jeszcze to, co powiedział pan profesor, warto podkreślić jeszcze, że przecież szacuje się, że w Bydgoszczy, właśnie nad Starym Kanałem Bydgoskim, istniała druga co do wielkości kolonia słowika szarego w Europie całej. I tak więc kanał, który miał służyć gospodarce, został zagospodarowany wtórnie przez przyrodę i ta przyroda doprowadziła do tego, że kanału nie zasypano w ogóle, no bo przecież mógł całkowicie zostać zasypany po utworzeniu nowego kanału bydgoskiego.
Ale jednak zrobiono
tego nie
coś
uczyniono.
Bardzo złego. To zresztą jest dyskusyjna sprawa, bo zlikwidowano taki piękny zakątek, którego w Europie nie znajdziecie, z Holandią włącznie, to jest to rondo grunwaldzkie, gdzie zasypano...
Przy technikum mechaniczno-elektrycznym.
To jest, to wiecie, nieraz się przyłapuję na tym, no mogę sobie powspominać, że takiego piękna rzeczywiście nie spotka się nawet tej Holandii, o której wspominamy, że nad kanałami przepiękne rzeczy budują. No tu zasypano, no może to jest jakieś memento mori, pamiętaj, że...
I po raz kolejny, i po raz kolejny XX wiek.
Zniszczyć. Tak jest.
No jedynie mamy ten obraz zachowany na filmie Sąsiedzi Ścibora Rylskiego, bo tam właśnie jeden z bohaterów, kolejarz, przez ten mostek nad kanałem naprzeciwko technikum mechaniczno-elektrycznego przechodzi. Ja czytałem swego czasu w 90-tych latach, pod koniec lat 90-tych, tak, taki tekst poświęcony miastu Sarajewo, które, jak wiemy, było oblężone, mieszkańcy nie mieli dostępu do opału, spalili wszystkie drzewa, które były w mieście. No i doszli naukowcy do wniosku, że to miasto musi być pięciokrotnie mniejsze z powodu braku tych drzew, bo inaczej będzie to miejsce nie do życia. Taką funkcję, i o tym też nie możemy zapominać, spełnia ta zieleń w mieście. Samochody, spaliny, wyziewy, kominy, fabryki, gdzieś to przecież musi zostać pochłonięte.
To taka ciekawostka, którą niedawno wyczytałam. Według jakichś takich ustaleń, takich odgórnych powiedzmy, w 1935 roku ustalono, że w Polsce prawidłowa ilość metrów kwadratowych zieleni w mieście na mieszkańca to 20 metrów kwadratowych.
Wcale nie mało.
Przy czym w 1938 roku w Bydgoszczy narzekano, że tych metrów jest tylko 15.
Chcielibyśmy tylko pomarzyć.
Ale to jest, do dzisiaj nie została precyzyjnie określona liczba.
Tak, tak.
Ale... Ile tych metrów na głowę przypada. Bydgoszcz jest bardzo szczęśliwej
tak,
sytuacji.
Tak, bo mamy dużo, ale jeszcze, mimo tak, tego pokazuje to taki
tak
paradoks.
Jest. A propos drzew, no bo to osobno, bo pojęcie zieleni jest niezwykle pojemne. Polska odrodzona zostawiła 24 tysiące drzew, które rosły przy bydgoskich ulicach. No, miasto było w innym kształcie architektonicznym, o wiele mniejsze. 24 tysiące. Ja muszę, to jest osobna historia, piękna, znajdźcie mi poza Bydgoszczą inne miasta, gdzie są platany. Kto z śmiertelników wie, że to jest drzewo, które traci korę i ją odradza za każdym razem. I jest to kapitalnych cały szereg rzeczy. My tu dotknęliśmy, pani Bogna, kwestii parków. Najpierw to była ta natura. Przecież te bulwary nad Brdą, to wystarczyło trochę tej ręki ludzkiej i koniec. No, wiedzieli ci, którzy w moim przekonaniu są prekursorami zieleni w ogóle tego, o czym mówimy, to byli karmelici, bernardyni. Ja swego czasu sądziłem, że bernardyni nie, to byli karmelici pierwsi, którzy zaczęli teren zagospodarowywać, a potem piękne parki. No, Bydgoszczanie coraz większą mają orientację w tej mierze. No, oni oczywiście nie muszą wiedzieć, że park Jana Kochanowskiego to był park Bismarka, że park Kazimierza Wielkiego to była ziemia należąca i zieleń do Klarysek. I tak by można o każdym, to o czym pani wspominała,
tak, te wzgórza
wolności. To, ale to jest cały czas, pani Bogno, że za tym kryje się człowiek, prawda? Tak. Doceniali, pisali, domagali się, narzekali. No i dzisiaj, jak ja patrzę na tą moją babią wieś, w którą jestem związany z tytułu wykonywanej pracy, i tak patrzę, park centralny, no piękna rzecz. I tak sobie przemyśliwuję, czy tam są mi potrzebne te wieżowce ogromne. Zniknie ta część, prawda? No nie wiem.
I robi się taki dość nieprzyjazny człowiekowi krajobraz, nie?
No właśnie. To o czym pani mówiła.
Tak, no i poza tym ta zieleń w mieście mogła dobrze funkcjonować ze względu i ludzie, ze względu też i na słonecznienie, przewiewność, tak, i tak dalej. Niektórzy się zastanawiają, że w niektórych miastach, powiedzmy, te kamienice są dużo wyższe, a na przykład w Bydgoszczy bardzo silnie przestrzegano tych pruskich przepisów budowlanych, które mówiły o tym, iż elewacja kamienicy nie może być wyższa od szerokości ulicy, co zapewniało dostęp światła do mieszkań, ale też te drzewa, które rosły w nasadzeniach ulicznych, one nie rosły w cieniu. Poza tym jeszcze z takich ciekawostek, w tej chwili wszystkie chodniki betonujemy, wszystko musi być z cementem, a kiedyś ta zieleń, czy która się zasiała, czy świadomie zasadzona, to dbano o odpowiednią ilość ziemi, zabezpieczano co najwyżej pnie specjalnymi takimi ażurowymi kratami. Jeszcze nie tak dawno w niektórych miejscach można było przy starych drzewach bydgoskich znaleźć takie żeliwne kraty zabezpieczające.
Ale chyba teraz też jeszcze na Gdańskiej są.
Tak, ale jest ich już coraz mniej. Kiedyś było tego zdecydowanie więcej. Wprowadzano te kocie łby, ale w takim układzie, żeby deszczowa woda filtrowała się do systemów korzeniowych, i to wszystko nam zapewniało jak gdyby ten właściwy klimat. I ta zieleń, nieważne, czy to w ogródkach, czy to w nasadzeniach ulic, czy w parkach, czy w maleńkich skwerach. Niektóre bydgoskie skwery miały po 200 metrów kwadratowych. To jest naprawdę niewiele, ale było planowane. Z takich został przywołana postać tutaj Petersona, który wprowadza te nasadzenia na początku XIX wieku nad kanałem. Ten ostatni okres przed 20 rokiem mieliśmy Karla Neumana, dyrektora ogrodów miejskich, który na przykład projektując posadzenie jednego drzewa u zbiegu dzisiejszych ulic Kopernika, Staszica i Paderewskiego na takim niedużym, okrągłym trawniczku, wykonał trzy projekty, uwzględniając różne gatunki drzew, uwzględniając różne nasadzenia kwiatków pod nimi i w różnym układzie kompozycyjnym tej niskiej zieleni. A więc chodziło o to, żeby w każdej chwili ten człowiek, który nawet przebiega tylko tą ulicą, mógł chociaż na to jedno drzewo spojrzeć, spojrzeć na ten dywan kwiatowy i żeby to dawało mu takie poczucie pewnej stabilności, odpoczynku od tej codzienności. I myślę, że w takim zabieganym XXI wieku takie drobiazgi, gdybyśmy wprowadzali, to one by bardzo wiele dało. No my chcemy o takich kontekstach właśnie tych historycznych i tak dalej mówić o konferencji, która się odbędzie w przyszłym tygodniu.
Tak,
jeszcze tylko bym dodał jedną rzecz, o której pani wspomniała. Musiało to w Bydgoszczy nieźle wyglądać, skoro wygrywano konkursy na wystawach ogrodniczych. To przecież Holendrzy powiedzieli, że właściwie to my możemy się od Bydgoszczan wielu rzeczy uczyć.
Dokładnie.
Kraj, który słynie z wielu rzeczy, ja takich łanów, tulipanów to nie widziałem poza Holandią. To robi wrażenie. Ale wyczuleni na wiele spraw, prawda?
Chciałem zapytać o coś, czym chyba możemy się bardzo, bardzo dzisiaj chwalić w XXI wieku. Mamy największy park miejski w naszym mieście. To Myślęcinek. To Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Ja wiem, że w 70-tych latach były tam nawet przymiarki, by pobudować osiedle mieszkaniowe, ale ktoś chyba poszedł po rozum do głowy i zostawił miastu rzecz kapitalną. Przecież to większe niż Park Chorzowski.
Tak, to jest 830 hektarów z lasem, z innymi...
Z wodą.
Z wodą, tak. Krajobrazowo fantastyczna zupełnie rzecz. No i kapitalna sprawa, to zaledwie 5 kilometrów od samego centrum miasta, ale trzeba powiedzieć, że dostrzegano walory tego folwarku w Myślęcinku już na początku XIX wieku, to już Prusacy próbowali to zagospodarowywać. To było, powiedziałbym kolokwialnie, na tapecie Bydgoszczan, że ten zakątek trzeba wykorzystać, że to jest rzeczywiście miejsce, gdzie się zbiegnie i estetyka, i zdrowotność, i cały szereg innych rzeczy, i kultura tak samo. To jest do pozazdroszczenia. Właśnie śmiem powiedzieć, że Bydgoszcz dlatego jest miastem takim, a nie innym, że jest, jak pani powiedziała, otoczona lasami. To jest ten system zieleni, który nazywamy liniowo-plamowy. Jak się na mapę popatrzy, to jesteśmy taką wyspą między lasami.
Czy właśnie Myślęcinek nie powinien przejąć teraz tej funkcji, którą kiedyś stanowiły te bulwary nad kanałem? Bo tam się teraz zaczyna to wszystko łączyć, tak jak drzewie w XIX wieku łączyło się nad kanałem.
Uważam, że na pewno kolejny park jest dobry, ale nie uważam, żeby coś mogło zastąpić kanał bydgoski. Pamiętajmy, kanał bydgoski jest prawie że w centrum, można powiedzieć w centrum miasta. Gdzie, w jakim mieście znajdzie pan w środku miasta 47 hektarów pięknej zieleni z wodą? No, to jest coś niesamowitego. Każde miasto może nam pozazdrościć tego zakątka, gdzie możemy odetchnąć od uderzającego człowieka decybelami miasta, a znajdujemy się w centrum. I to jest wartościowe w starym kanale bydgoskim. Warto zrewitalizować ten park, warto go przystosować pod pewnymi względami do współczesnych czasów. Nie zabetonować, tak jak niejednokrotnie się to czyni, tylko zrewitalizować tak, aby nie zatracił swojego pierwotnego, wspaniałego charakteru. Zrewitalizować tak, żeby ludzie mogli skorzystać. Przykładem jest ten projekt Reuris. Bardzo wiele osób narzeka na to, co się stało tam przy Rondzie Grunwaldzkim, w tej części parku. Ale jeśli człowiek sobie uzmysłowi, jak wyglądał ten teren przed Reurisem, no to dojdzie do jednego wniosku. Ten teren został prawdziwie zrewitalizowany. No bo dlaczego? Bo ludzie tam przybywają. Człowiek może zejść na dół, sobie ścieżką przejść, dotknąć wody. Wyjdzie ze ścieżki, może usiąść sobie na ławeczce, może przyprowadzić dziecko z dzieckiem na placu zabaw, bo tam też powstał taki plac zabaw i takie plany są względem też kanału bydgoskiego i to też zostało przedstawione właśnie w tym projekcie. Ma się tutaj nad kanałem bydgoskim mają powstać takie miejsca jak właśnie mała gastronomia, bo to jest potrzebne. Mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości powstanie Teatr Rozmaitości, a przy Teatrze Rozmaitości będzie wiele innych eventów kulturowych. Dalej, oprócz tego park jakiś liniowy tam przy Klubie Gwiazda był zapisany w projekcie, miejsca do przechadzek z pieskami specjalne. Tak więc to czeka nas w przyszłości i mam nadzieję, że nigdy się nie stanie tak, że jakiś park zastąpi stary kanał bydgoski, bo to jest niemożliwe. Park nad kanałem bydgoskim
jest niezastąpiony. Czyli ten krajobraz zostawmy przyszłym pokoleniom.
Niech zostanie, bo jest przepiękny i to jest wartość sama w sobie.
A jeszcze tutaj tak dodając, rola i w ogóle układ funkcjonalny tego terenu nad kanałem, terenu na wzgórzu Dąbrowskiego jest zupełnie inny niż Myślęcinka. Myślęcinek jest wspaniałym kompleksem na obrzeżach miasta, a te tereny, tutaj jak te wszystkie parki, jest takim miejscem, gdzie można się zatrzymać w drodze do pracy,
wyjść
z pracy,
z domu i być
wyjść
w parku.
W tego, dokładnie. To są tereny, które się rozwijały razem z zabudową miejską. Także to mamy bezpośrednie sąsiedztwo z terenami zamieszkałymi i na przykład to, co tutaj przed chwilą pan Tomek wspomniał, ten zrewitalizowany kawałeczek z tym parkiem, to tam pani nie dojeżdża z tym wózkiem, tylko po prostu wychodzi sobie z kamienicy po drugiej stronie ulicy i dziecko, ona siada na ławeczce, a dziecko się bawi. I chyba o to chodzi w zieleni.
Europejskie Dni Dziedzictwa po raz 25 obchodzone także w naszym kraju pod hasłem Krajobraz Dziedzictwa, Dziedzictwo Krajobrazu. No i z tej okazji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury organizowana specjalna konferencja naukowa poświęcona tej zielonej przestrzeni w zurbanizowanych miastach. Będziemy podglądali inne miasta, będziemy pytali naukowców, jak oni planują tę zieleń. Czemu ma być poświęcona owa konferencja?
Konferencja jest dedykowana właśnie zieleni w krajobrazie miasta XIX-XX wieku. Tej jej roli historycznej, jej historycznemu kształtowaniu, także odniesieniu do czasu współczesnego. Jest to cykl konferencji, już po raz piąty w cykl Architektura Miast. W tym roku właśnie ta zieleń. I zjeżdżają na dwa dni naukowcy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gliwic, no z różnych miast Polski i zaprezentują ciekawe, myślę, referaty dotyczące tego właśnie okresu XIX i XX wieku. Będą to bardzo urozmaicone, bogato ilustrowane prezentacjami takimi multimedialnymi, także jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Fakt faktem, niektórych przeraża hasło naukowe, ale o zieleni naukowo nawet przy tym tytule nie da się mówić, bo jest to zbyt blisko człowieka. I każdy może przyjść, posłuchać, co zaprezentujemy. Będą też tematy związane z Bydgoszczą. Także chodzi nam, aby pokazać ten problem zieleni i może ktoś podpatrzy te dawne wzorce XIX-XX-wieczne i pomyśli o tym, że jednak mieszkańcy, ludzie XXI wieku również chcą żyć z zielenią za pan brat i nie będziemy mieli kolejnych wybetonowanych płaszczyzn przed marketami, ale może skwery,
które na pewno byłyby piękną ozdobą za miastami, ogrodami. Głosowali dzisiaj w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw pani Bogna Derkowska-Kostkowska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Janusz Kutta, który miasto-ogród umieścił w tytule swojej książki.
Tak.
Dziękujemy pięknie. I pan Tomasz Izajasz, który mówił, że kanał bydgoski i otaczające go planty są niepowtarzalne i powinno się je zrewitalizować.
I tego się będziemy trzymać.
Oczywiście.
Dziękuję pięknie.
Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.